Ponieważ ta rzeczywistość Fatimy, to co Pan Bóg przez Matkę Bożą w Fatimie skierował do całego Kościoła, do nas, jest ważne. Dlatego w tym stuleciu przeżyć fatimskich trzeba, żebyśmy lepiej odczytali to przesłanie, które stamtąd płynie. Są to objawienia prywatne. Wiemy, że prywatne objawienia Kościół uznaje i zatwierdza wtedy, jeżeli uznaje, że są prawdziwe i że mają przesłanie do szerszego grona, do całego Kościoła, czyli do szerokiego grona wiernych. Widzimy, że tak jest w historii. Objawienia Matki Świętej Małgorzaty Marii Alacoque bardzo wpłynęły na nasze życie. Bez pierwszych piątków pewnie nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi. Objawienia Świętej Faustyny, myślę, że byśmy nie przeżywali tej biblijnej prawdy o miłosierdziu tak głęboko i nie byłaby w nas tak oczywistością, że to jest w nas, gdyby nie objawienia Świętej Faustyny. Teraz nagłośnione zostały bardziej na objawienia służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. I też w tym są przesłania, są treści, które Kościół odczytuje, analizuje i wyjaśnia. Mieliśmy takie piękne przeżycie w zeszłym roku, ten akt religijnego przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana. I to samo dotyczy Fatimy. Myślę, że nie ma tu takich, którzy by już nie angażowali się w sprawę Fatimy, że przeżywają, albo w parafiach waszych są nabożeństwa fatimskie. I być może, że nawet dla niektórych słowo Fatima, gdy chodzi o praktyczną stronę, to się kojarzy głównie z nabożeństwami fatimskimi, czyli 13, tym dniem 13 od maja do października. I jest to piękne, ale to nie jest cała prawda o Fatimie. W czasie mszy świętej zwróciłem uwagę na tę modlitwę dzieci i chciałem jeszcze raz do tego wrócić. Bo to jest tak. Przychodzi Matka Boża pierwszy raz, 13 maja 1917 roku. I od samego początku zwraca się do dzieci małych, pierwszy raz ją widzą. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? Według mojej logiki, gdybym się zwracał do dzieci, pierwszy raz ich widzę, to bym nie zaczynał od takiego zdania. Do małych dzieci. Ono mi przypomina to zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus idzie i jakie pierwsze zdanie wypowiada? Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Można powiedzieć, że tu jest jakaś ta sama logika tego pierwszego wyzwania, które pokazuje, że głównym problemem człowieka jest grzech. Żeby zadośćuczynić za grzech, przed który obraża Boga, i żeby wypraszać nawrócenie grzeszników. Od początku jest to najmocniej zaakcentowane. A co trzeba robić? Najpierw Matka Boża mówi: przyjmijcie trudności, cierpienia, które Bóg wam ześle. Ofiarujcie się w ten sposób, że przyjmując, będziecie to ofiarować jako zadośćuczynienie i jako wyproszenie nawrócenia grzeszników. W tym objawieniu Matka Boża nie domaga się od dzieci dodatkowych umartwień, podejmowania, choć oni to później podjęli, aż tak surowe, że Matka Boża musiała ich trochę korygować, żeby nie przesadzali z tymi osobistymi umartwieniami. Natomiast zwraca uwagę na znoszenie tego, co przychodzi jako cierpienie. I żeby to właśnie ofiarować jako zadośćuczynienie i jako modlitwę za grzeszników. Ten temat modlitwy za grzeszników pojawia się właściwie ciągle za miesiąc, w czerwcu, mówi do dzieci: chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec. Później w lipcu: chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i zakończenia wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Mówi wiem o tym czasie Mszy Świętej już, jak Matka Boża tutaj no, mówi do dzieci, one pewnie po swojemu to rozumiały, ale myślę, że mówi do nas wszystkich. Jak ta modlitwa różańcowa ma wpływ na pokój na świecie i zakończenie wojny, bo tylko ona, Matka Boża Różańcowa, może te łaski uzyskać. Tak to ujęła wtedy. W kontekście tutaj łagiewnik i objawień świętej Faustyny widzimy, jak ten kontekst Bożego Miłosierdzia zaistniał, ale w naszej religijności mamy świadomość, że do tego Bożego Miłosierdzia, które przyzywamy, idziemy z Marią i że właściwie przez Maryję wszystkie łaski otrzymujemy. Tak Kościół wierzy, że Pan Bóg chciał i chce wszystkie dary, także pokój na świecie, także zgody w rodzinach, także osobiste te sprawy, których potrzebujemy, że Pan Bóg nam ich udziela przez Matkę Bożą. A tutaj ona to ujęła również, że ona chce się tak nazywać Matką Bożą Różańcową i tak się na końcu przedstawia właśnie jako Matkę Bożą Różańcową, że właściwie kiedy się z nami spotyka w tych wszystkich różańcowych tajemnicach, od pierwszej poprzez te 20, aż do tej ostatniej, kiedy się z nami w tych tajemnicach spotyka jako właśnie ta, która jest matką każdego, każdej z nas i prowadzi nas do Jezusa i modli się z nami i modli się za nas, to dzieje się to zbawienie, ten ratunek dla świata w takim wymiarze, w jakim to starcza naszej wiary i w jakim mądrość Boża przewidziała dla każdego z nas, że ma swój wkład w to, co jest w dobrym świecie. Jest więc potrzeba takiego pogłębienia, można powiedzieć, pierwszego przesłania Fatimy, od którego Matka Boża zaczęła, mianowicie, żeby jeszcze głębiej zrozumieć skuteczność modlitwy, moc modlitwy i moc ofiary i tego oddania się. My dokonujemy tych aktów oddania się. Oddanie się to jest akt, o który Matka Boża wiele razy prosi i jest to taki ważny różny aspekt przesłania Fatimy. Tutaj jest mowa o bardziej indywidualnym wymiarze. Matka Boża chce, prosi dzieci, żeby się ofiarowały Bogu. Żeby się oddały Bogu. Właśnie dla ratowania grzesznych. W tym sformułowaniu jest tutaj wiele podobieństw do dzienniczka świętej Faustyny, gdzie określenie biedni grzesznicy, których trzeba ratować, to jest refren. Tam jest ogromna ilość tych sformułowań, że problemem są biedni grzesznicy. To jest bieda większa niż ta zewnętrzna. Ten grzech człowieka, gdzie człowiek oddala się od Boga. I miłosierdzie leczy ten grzech, ale go wypraszamy przez modlitwę. Myślę, że trochę inaczej brzmi przesłanie o skuteczności modlitwy, gdy ono jest skierowane do dzieci i przez dzieci. Matka Boża pokazuje nam w Fatimie, jak potężna jest skuteczność tej dziecięcej modlitwy, żeby to zobaczyć również, nawet kiedy w perspektywie mamy modlitwę świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II, już także jako dorosłych. Faustyna za klasztorem wyprasza miłosierdzie Boże, ratunek dla ogromnej rzeszy ludzi, a dzisiaj dla całego świata, wstawia się za nami. A tu są dzieci. I pokazuje nam Matka Boża skuteczność tej dziecięcej modlitwy. Mamy więc wiele tych obrazów, ale Fatima nam tutaj pokazuje pewną prostotę tego przesłania. Prostotę, w której modlitwa dziecięca swoim dziecięcym sercem przynosi wyjątkowe owoce i że my wszyscy mamy się poczuć dziećmi, być dziećmi, bo jesteśmy dziećmi Maryi, jesteśmy dziećmi Boga i z tą dziecięcą prostotą mamy się do Boga zwracać. To może tyle, bo właściwie to jest wzmocnione w Fatimie, żeby dzisiaj nie przedłużać, przez wizję piekła. Ta wizja piekła niewątpliwie dzieciom pomogła, czy dodała im sił, jak zobaczyły te cierpiące dusze, które w tej wizji były im pokazane. To niewątpliwie mobilizuje człowieka i działa, żeby się mobilizować do modlitwy i do ofiary. Druga sprawa i centralna. To jest kul niepokalanego serca Matki Najświętszej. W jakimś ogólnej opinii komentatorów Fatimy jest jakaś zgodność, że centralnym, głównym wątkiem tego, co Bóg przez Maryję przekazał Fatimie, to jest wprowadzenie w Kościele kultu niepokalanego serca. Bo ostatecznie to nawrócenie grzeszników, to w którą stronę idzie? Idzie w stronę czystego serca. To nie zatrzymujemy się na samym grzechu. Grzech trzeba pokonać, by pójść w stronę ideału, w stronę, którą nas Bóg prowadzi. Dlatego ten pozytywny ideał, ten wzór, jakim jest niepokalane serce Maryi, to jest centralne przesłanie Fatimy. I tutaj pojawia się też konieczność głębszej refleksji nad tym, co to znaczy kult niepokalanego serca Matki Najświętszej. Bo w wersji takiej najprostszej to można powiedzieć, że to jest zestaw modlitw. Odmawiam litanię do niepokalanego serca Matki Najświętszej i oddaję jej w ten sposób cześć. I to jest prawda. Odmawiam różaniec i przez to oddaję cześć również niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. I to też jest prawda. Ale na tym się nie kończy. To nie jest cała prawda. A nawet to nie jest najgłębsza prawda. Bo nigdy te zewnętrzne akty same w sobie, jako akty zewnętrzne, nie są tym największym skarbem. Największy skarb jest ten wewnętrzny. Dlatego chciałem przywołać kilka myśli odnośnie tego wewnętrznego kultu serca Najświętszej Maryi Panny. O tę cześć prosi Matka Najświętsza, dokładnie to Pan Jezus. 13 czerwca, a więc w drugim miesiącu, kiedy się pokazała Matka Najświętsza, mówi do dzieci tak: Jezus chce się posłużyć Tobą, mówiła do Łucji, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. I ta myśl się powtarza w innych objawieniach i ta myśl powraca, kiedy Pan Jezus, Matka Najświętsza, z Panem Jezusem na ręku pokazywała się Łucji w późniejszych latach. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, kiedy komentował tę prawdę, ten kult niepokalanego serca Matki Najświętszej, to zaczął od przywołania tekstu biblijnego z błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I zatrzymuje się kardynał Ratzinger nad tym czystym sercem, o którym mówi Pan Jezus. Jakie to jest to czyste serce? Kiedy ono jest czyste? Jeżeli pełni wolę Ojca. Jeżeli odchodzi od woli Ojca, to się brudzi. To już nie jest czyste. Ponieważ Maryja powiedziała najpiękniej swoje fiat, swoje tak. I w tym powiedzeniu Bogu tak nie było żadnego braku. Ona była do końca i bez reszty, i bez jakiegoś braku. I oddana Bogu i gotowa wypełnić wolę Bożą, więc widziała. Więc miała czyste serce, ale tu jest takie powiązanie. Mieć czyste serce i widzieć Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jakie oglądanie Boga? Tu na ziemi my mamy ogląd Boga przez wiarę. Prawdziwy, ale niepełny, bo przez wiarę. Maryja, mając czyste serce, niewątpliwie miała głębszy ogląd, nie znaczy fizyczny, ale ten duchowy ogląd, to zobaczenie, jak potężny, jak piękny, jak wspaniały jest Bóg, to wewnętrzne przekonanie, które ona miała, które widziała, kim jest Bóg, było głębsze. Dlaczego? Bo miała czyste serce. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I w tym względzie mamy tutaj takie również świadectwo i wsparcie ze strony Fatimy. Kto rozważał te objawienia, to pewnie zwrócił na to uwagę. Otóż już w maju, a więc w pierwszym objawieniu, stało się coś takiego. Łucja opisuje to później. Wymawiając te ostatnie słowa o tym, że łaska Boża im pomoże w tym cierpieniu, które ich spotka, Maria rozłożyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Dokładnie pewnie nie umiemy tego opisać, ale Łucja tak to ujęła. Widzieli, cała trójka dzieci, widzieli siebie w Bogu. Dlaczego? Bo z rąk Maryi wyszło takie światło przenikające nie tyle oczy, tylko duszę, przenikające umysł, przenikające serce, wnętrze, że oni wewnątrz zobaczyli się w Bogu. I przypomnieli nam, czy raczej Matka Boża, ona to dokonała tego cudu dla dobra dzieci, jak Pan Jezus dokonywał cudów dla konkretnych ludzi, ale te cudy były równocześnie znakami dla nas wszystkich. Pomagają nam uwierzyć, że jesteśmy w Bogu. Oni to zobaczyli na chwilę, w sensie pewnego doświadczenia, ale kiedy widzenie się skończyło, to nie znaczy, że przestali być w Bogu. Oni dalej są w Bogu. Tylko, że wtedy się zobaczyli w Bogu. To było doświadczenie, które do nas dociera. Jeżeli ktoś ma czyste serce, a właśnie dzieci mają ten przywilej, tamte dzieci z Fatimy może jeszcze bardziej, jeżeli Matka Boża je wybrała, miały to czyste serce i dzięki temu czystemu sercu to światło przeniknęło do jej duszy i zobaczyli coś niezwykłego. Miesiąc później, 13 czerwca, sytuacja się powtórzyła. W tej chwili, gdy wypowiadała Matka Boża ostatnie słowa, pisze Łucja, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się, jak gdyby pogrążeni w Bogu. Jacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosi się ku niebu, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Widzimy tu znów to samo, drugi raz przeżyły dzieci podobną prawdę. Trochę różnica jest w tym, że Jacynta i Franciszek są jakby wyżej, bo w rozmowie już w czerwcu, kiedy Łucja pyta, czy ich Matka Boża zabierze do nieba, no to im powiedziała, że Jacynta i Franciszek pójdą zaraz, a ty jeszcze nie. Więc ona tak jest w tym świetle trochę bliżej ziemi, ale też przeniknięta światłem. I to orędzie, ta myśl jest przecież przekazana nie tylko dzieciom. One to przeżyły, ale Matka Boża na pewno do nas wszystkich kieruje, żebyśmy mocniej zadbali o tą czystość serca. Jeżeli ja ufam Matce Najświętszej, do niej się zwracam, żeby mi pomogła uzyskać tę czystość serca, to jest kult niepokalanego serca, bo to niepokalane serce jest moim ideałem, jest moim celem, jest czymś, co ja podziwiam i uwielbiam i do czego dążę. I w ten sposób oddaję cześć, bo ono stoi na piedestale w moim życiu, stoi wysoko w moim życiu. Niezależnie od tego, ile modlitw odmawiam, to ja do tego dążę, żeby się upodobnić do tego boskiego serca i żeby rzeczywiście oglądać Boga. Oglądać Boga. Matka Boża tutaj w Fatimie nam tu przywołuje, można powiedzieć, na swój sposób ten tekst z Mateusza, z 8 błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą i siebie w Bogu będą oglądać. Myśl tę rozwija inny tekst biblijny, któremu więcej uwagi poświęca święty Jan Paweł II. Mianowicie tekst świętego Łukasza, którym jest powiedziane, że Matka Boża wszystkie te sprawy rozważała w swoim sercu. Wszystkie te sprawy rozważała w swoim sercu. I to zdanie, czy ta prawda, ta myśl o niepokalanym sercu Matki Najświętszej jeszcze bardziej nam pomaga zrozumieć związek tego czystego serca z tym rozważaniem tajemnic Jezusa. Pan Jezus powiedział, jak pamiętamy, do apostołów: wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Jeżeli to słowo przyjęliście, to w was jest teraz to słowo, czyli czystość, prawda, a brud i kłamstwo zostało usunięte, bo na to miejsce weszło słowo, weszło prawda. Jak człowiek przyjmuje to słowo, to słowo go oczyszcza. Jeżeli to słowo Jezusa, zarówno to wypowiedziane, jak też te wydarzenia, które dokonały się w życiu Jezusa, od poczęcia, kiedy człowiek medytuje nad tajemnicą narodzenia, kiedy Jezus jeszcze nie przemawia, w sensie wygłaszania mów, ale przemawia swoim istnieniem, przemawia swoim dziecięctwem. W tym sensie, jak człowiek to rozważa i przyjmuje to słowo, to ono go oczyszcza. I to rozważanie słowa jest naśladowaniem Matki Najświętszej i jest tą samą drogą dążenia do czystości serca, którą szła Maryja. Bo jej rozważanie słowa, ona rozważała w sercu, to rozważanie słowa na pewno sprawiło, że trwała w tym czystości. Bez tego rozważania słowa nie wyobrażamy sobie jej życia. Bez rozważania tego, co się działo z życiem Jezusa i tego, co On mówił. Ona stale żyła w tej bliskości Jezusa i rozważała to wszystko, co się działo. Jest więc jakaś taka logika, do której jeszcze wrócimy. Mianowicie Matka Boża, zachęcając później przy pierwszej sobocie do 15-minutowej medytacji, można powiedzieć: róbcie to, co ja robiłam, bo ja rozważałam. Wy też rozważajcie. Bo to jest droga do czystości serca. I to jest kult niepokalanego serca. To jest wysiłek, żeby zdążać ku temu niepokalanemu sercu. I im bardziej się do Niego zbliżamy, to zarówno wynagrodzenie niepokalanemu sercu jest głębsze, jak też upodobnienie do niepokalanego serca Maryi jest większe. Jest tu również taki szczegół w tym zdaniu z Ewangelii świętego Łukasza, mianowicie, że Maryja wszystkie te sprawy rozważała w sercu. W tym sensie zarówno gdy chodzi o kult niepokalanego serca, jak i rozważanie serca, można powiedzieć, że ten rok stulecia Fatimy, może dla nas stać się w nowym stopniu rokiem serca. Czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Czcimy niepokalane serce Maryi, ale wracając do Fatimy, ponieważ w centrum Fatimy jest niepokalane serce Matki Najświętszej. Więc to wszystko, co oznacza serce, to wszystko, co dotyczy serca, to jest skarb, którego stale się uczymy, ale w tym roku chcemy wziąć lekcję Fatimy. Bo w Fatimie mamy pewne lekcje na temat, jak to z tym sercem swoim postępować, jak to serce uszlachetniać, jak to serce swoje upodabniać do serca Matki Najświętszej. I taka droga zjednoczenia z sercem Matki Najświętszej, zbliżania się do serca Matki Najświętszej, to jest rzeczywiście kult niepokalanego serca. To może stać się ten rok takim rokiem pracy nad własnym sercem. I tutaj możemy to odnieść do różnych obszarów. Modlę się choćby na różańcu. Jak to ta medytacja i modlitwa ma angażować serce? Może być tak, że ja odmawiam modlitwę, ale tego serca w tej modlitwie jest nie za dużo. I to jest problem. I to jest zadanie, i to jest program. Jestem na mszy świętej. I chcę to przeżywać, tę Eucharystię. Ale to moje serce niekoniecznie jest takie rozpalone. To moje serce niekoniecznie jest takie całe w tej Eucharystii, która się dokonuje. I żeby to serce angażować nie tylko w wymiar modlitewny, ale we wszystkie inne obszary naszego życia, to jest życiowe zadanie, ale w tym roku otrzymujemy taką dodatkową pomoc. Przyjmijmy tę dodatkową pomoc w postaci uważniejszego spojrzenia na Fatimę. Na to, co Matka Boża przez Fatimę nam pomaga w pracy nad naszym sercem. To a propos słów. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Jeszcze chciałem jeden tekst przywołać, mianowicie tekst zaczerpnięty z przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, który wygłosił w Fatimie rok po zamachu, gdy pojechał do Fatimy. Przepiękne przemówienie. Zachęcam, kto ma jakoś zainteresowanie, żeby przeczytać sobie w całości. Ja się zatrzymam tylko nad tym fragmentem, którym papież prowadzi nas tam, na Golgotę, pod krzyż Jezusa i używa takiego sformułowania. Przez słowa oto niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja, Pan Jezus poszerzył serce Matki Najświętszej. Poszerzył w tym znaczeniu, które jakoś tam rozumiemy. Poszerzył przez to, że uzdolnił ją, dał jej Ducha Świętego, szczególną łaskę, bo inaczej się nie da, żeby ona przyjęła Jana za syna, żeby tego Jana ogarnęła miłością macierzyńską. Tego nie było dotychczas. Jej serce, nawet w całej życzliwości, nawet w całej miłości, jaką mogła ofiarować uczniom Jezusa, w tym Janowi, to nie była miłość rzeczywista, macierzyńska. A teraz jest. To serce się poszerzyło. Święty Jan Paweł II nam to tłumaczy. I niewątpliwie jest to jakiś kolejny aspekt tego kultu niepokalanego serca, że stajemy przy Maryi pod krzyżem i poszerzamy nasze serce. Tam uczymy się poszerzać nasze serce, żeby tego drugiego człowieka, którego Bóg postawił na naszej drodze życia, umiłować taką miłością, jaką może tylko Matka miłować. Żeby to poszerzyć, to moje serce, o taką prawdziwą troskę o drugiego człowieka, że człowiek się tym drugim człowiekiem przejmuje nie dla przejmowania się, tylko że tak bardzo temu człowiekowi sprowadza łaskę z krzyża, sprowadza Boże błogosławieństwo. Tak mu na tym zależy, jak zależy matce na dobru dziecka. Jest to więc jakiś kolejny etap tego myślenia o niepokalanym sercu. Takie trzy myśli odnośnie kultu niepokalanego serca, mianowicie tekst biblijny Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Drugi tekst: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała w sercu. I trzeci tekst spod krzyża: oto matka Twoja, oto syn Twój. Jeszcze krótko już, bo nie chciałbym przedłużać. Krótko już wezwanie Matki Bożej do pielęgnacji pierwszych sobot. Wiemy, że to wyraźne sformułowanie pierwszych sobot szersze nastąpiło później, w roku 1925 i roku 1930 Matka Najświętsza ukazywała się Łucji i tam było sprecyzowane, czemu pięć sobot, jak te pięć sobot rozumieć i przeżywać i co wtedy trzeba robić. Te warunki pięciu sobot znamy, że to trzeba być z czystym sercem właśnie, spowiedź jest tutaj pierwsza. Oczyścić serce. To już jest ten pierwszy element, który jest ważny. Następnie przyjąć komunię. To jest kolejny element zjednoczenia z Jezusem. To są zawsze te dwa fundamenty, czy pierwszego piątku, czy pierwszej soboty, czy miłosierdzia Bożego, że trzeba, czy zyskiwanie odpustu. Zawsze trzeba najpierw oczyścić serce i zjednoczyć się z Jezusem. A później jest ciąg dalszy. A ten ciąg dalszy to jest właśnie związany z tym przypadku z medytacjami różańcowymi. I tutaj powraca te 15 minut. Ja dzięki tej Fatimie jakoś na nowo doceniam te 15 minut przy przypadku naszym, żywego różańca, że ta codzienna cząstka, dziesiątka różańca, to jest te 15 minut z Fatimy. Tam jest mowa o pierwszej sobocie. Ale my codziennie odmawiamy jedną dziesiątkę i uczymy się tego, żeby to nie było tylko odrecytowanie, tylko żeby to było połączone z medytacją. I tu otrzymujemy dodatkową pomoc właśnie z Fatimy. Tak wyraźnie, jak chyba nigdzie nie jest sformułowana te 15 minut, właściwie przez tą czasowość, że Matka Boża tak to nawet konkretniej ujęła, że ta modlitwa, nawet jeżeli ja powtarzam, ja na przykład jak odmawiam dziesiątek różańca, a tak odmawiam od kiedy zostałem, to już dzieliłem się moderatorem żywego różańca, że czasem odmawiam 2-3 razy, ale tę samą tajemnicę, nie przechodzę do następnej. Ja mam cały miesiąc na jedną tajemnicę, muszę ją zgłębić, medytować, rozważać w sercu, uczyć się tego, co Pan Jezus tam zawarł. A mogę, medytując, odmawiać parę razy tą samą tajemnicę. A mogę nie medytować, przeczytać coś w książce. Część z Was pewnie korzysta z tych zeszycików, są tam również do nabycia, gdzie są pomoce na codzienną medytację przez cały miesiąc jednej tajemnicy. Ja przeżywam to już trzeci raz, bo raz, kiedy sam przeżywałem, drugi raz, kiedy pisałem, a teraz, kiedy już korzystam z napisanych, bo już tamte skończyłem. I ciągle odkrywam na nowo z jednej strony prostoty, a z drugiej te biblijne teksty, a tutaj Fatima dodatkowo mobilizuje, żeby się skupić, właśnie to serce, że to nie jest kwestia, że ja coś tam odmówię, albo że tylko mi zależy na prośbie, ja chcę wyprosić. To jest piękne, to jest bardzo ważny aspekt, ale nie jedyny. Nie chcę tylko wyprosić, ja chcę się zbliżyć do Jezusa z Maryją, ona mnie do Niego prowadzi. Matka Boża różańcowa prowadzi mnie tym tajemnicem, szlakiem różańcowym, tymi 20 tajemnicami i ona mnie w to wprowadza. Dlatego te 15 minut, oczywiście niekoniecznie z zegarkiem, że to musi być tak co do minuty 15 minut, ale że to jest ten czas taki dłuższy na to, żeby się nie spieszyć przy tej tajemnicy. No i później odmówić w pierwszej soboty cząstkę różańca. To jest tam. Natomiast na co dzień nie jest to konieczna ta cząstka różańca. Na co dzień trzyma się przy jednej tajemnicy. Szczególnie jak ktoś jeszcze koronkę do miłosierdzia odmawia, albo jeszcze inne modlitwy, no to już ma swój rytm modlitwy, który jakoś tam wypracował. Natomiast chciałem tak zachęcić do refleksji i zaprosić, żeby te pięć tematów wymienionych przez Pana Jezusa. Bo kiedy się w nocy z 20 na 30 maja 30 roku ukazała Matka Najświętsza z Panem Jezusem, to te pięć wynagrodzeń wypowiada Pan Jezus. To Pan Jezus to tłumaczy. Dlaczego te pięć tajemnic? Że są bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu, że przeciw dziewictwu, przeciw macierzyństwu, przeciw tym, którzy gorszą dzieci i przeciw występowaniu wprost przed Matki Bożej, także przez jej wizerunki. Nie wiem, czyście się tak zastanawiali kiedyś, jak to wygląda bluźnierstwo przeciw niepokalanemu poczęciu. Pan Jezus tak to mówi, ale właściwie kiedy to ludzie, którzy to ludzie, bluźnią przeciw niepokalanemu poczęciu? Jeżeli Pan Jezus nas zaprasza, wynagradzajcie, wyjmujcie te ciernie, wynagradzajcie matki nad niepokalanemu sercu Matki Najświętszej za bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu, no to jest temat, w który trzeba wejść, bo ja wtedy bardziej świadomie wynagradzam. Nawet kiedy o tym nie myślę, a chcę wynagradzać, to też wynagradzam. Ale ja chcę bardziej świadomie, bo ja chcę lepiej zrozumieć, co boli, gdzie jest cierń wbity w serce Matki Najświętszej. Człowiek chce to jakoś zrozumieć lepiej. Mam takie pragnienie i mam nadzieję, że się jakoś uda zrealizować, żeby co roku, pierwsze soboty to jest coś stałego, nie? Ale żeby co roku pięć sobót poświęcić na to, tych pierwszych sobót, żeby te pięć tajemnic, pięć bluźnierstw, pięć problemów, pięć grzechów, żeby się temu jakoś wyraźniej przyjrzeć i tak bardziej świadomie w jednym miesiącu wynagrodzić za te bluźnierstwa, w drugim miesiącu za te bluźnierstwa, w trzecim za następne. Ci, którzy korzystają z tych kartek modlitwy w pierwsze soboty miesiąca, no myślę, że w jakimś stopniu z tym się spotkają, bo może to będzie trzeba zrobić tak, żeby od maja do października co roku wokół tych tematów zebrać te modlitwy. Ale ta formuła nie do końca na to pozwala. Jest za skromna, że się tak wyrażę. Więc to będzie tak zasygnalizowane, natomiast mam nadzieję, że jak sam przeżyję, to jakoś będę próbował się również dzielić tym, w sensie, powiedzmy, pisanym, żeby ktoś mógł z tego skorzystać, żeby co roku pięć pierwszych sobót odprawić, ale w takim znaczeniu. Nie w znaczeniu, że ja pięć pierwszych sobót odmówię cząstkę różańca i 15 minut pomedytuję, no a w następnych pięć sobót co? Że cały czas przeżywam pierwsze soboty miesiąca jako coś, co jest moją przygodą z Matką Najświętszą, taką ważną w miesiącu. Ale raz w roku pięć tych pierwszych sobót przeżywam inaczej. Inaczej, to znaczy zatrzymuję się przy tych pięciu bluźnierstwach, o których mówi Pan Jezus. A jak Pan Jezus mówi, no to jakoś chcę za tymi słowami iść i lepiej je zrozumieć. Przesłanie Fatimy jest bogate. Dotknąłem paru aspektów, nie wszystkich. Zapewne inne będziemy zgłębiać. Pan Bóg nam pomoże. Matka Najświętsza będzie nas prowadzić. A dzisiaj dziękuję za to, że mogłem się również w Waszym gronie tymi tematami podzielić. I jakoś jestem przekonany, że jako żywy różaniec archidiecezji krakowskiej mamy w archidiecezji krakowskiej także misję, także zadanie, żeby Fatimę, przesłanie Fatimy, wielkość Fatimy, pomoc, jaką Matka Boża przez Fatimę nam niesie, żeby jakoś w naszej diecezji przekazać, to bardziej zaistniało. Prostą formą jest to pierwsze soboty. Dbajmy o te pierwsze soboty. Pewna pomoc przychodzi do parafii. Ona jest taka, jaką znacie. W wymiarze szerokim pewnie wystarczy, ale w wymiarze indywidualnym może nie wystarczyć. W wymiarze indywidualnym człowiek może mieć większą potrzebę serca, właśnie tego serca, zaangażowania serca i wejścia głębiej w tę misję Fatimy, indywidualnie, w gronie moich bliskich, w gronie mojej róży. I jakoś będziemy chcieli również Wam pomóc, żeby tę misję dobrze spełniać.